Więc Bóg może wszędzie poruszać serca i wywoływać ludzi do siebie, aby przygotowywać sobie lud na własność, dla swojej chwały. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 19 wiersz. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Widzimy, że zakon nie był wystarczający, żeby przyprowadzić ludzi w takim stanie, w jakim Bóg mógłby przyjąć ludzi na wieczność. Zakon przekonywał człowieka o grzeszności, o potrzebie Boga, ale nie był w stanie wyrwać człowieka z tego złego stanu. Człowiek mógł pewne rzeczy usuwać, pewne rzeczy przyjmować, ale nie był w stanie wyrwać się całkowicie spod władzy wroga i co rusz to gdzieś wchodził w jakieś niedobre rzeczy, tak jak Paweł mówi, że chciałem czynić dobro, trzymało mi się zło. Pragnął czynić to, co Bogu się podoba, a czynił to, co się nie podoba i nie umiał sobie z tym poradzić. I stąd te ofiary i to, żeby człowiek mógł przyjść do Boga, szukać oczyszczenia, przynajmniej świadectwa we własnym sumieniu, że Bóg chce oczyścić człowieka i chce uratować człowieka. Zakon nie przywiódł, lecz jest nadzieja, która jest większa i tą nadzieją jest, jak ma na imię nadzieja? Jezus Chrystus. To jest nadzieja, która przyprowadziła nas przed Boże oblicze. Jezus Chrystus w sobie zakończył nasze grzeszne życie i w sobie postawił nas przed Ojcem. W sobie też wziął nas tam, kiedy zasiedliśmy po prawicy Boga. Przeczytamy pewien wiersz, który połączymy z tym. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział i 6 wiersz. Pan Jezus mówi, albo od 5 powiedzmy, albo 4. Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Odnosimy to do ciała, do człowieka. Odnosimy to do pozycji kobiety i mężczyzny, kiedy stają się małżeństwem. Ale chciałbym, żebyśmy to odnieśli do Chrystusa i Kościoła, tak jak Paweł pisze w liście do Efezjan. Rozumiecie? Co rozumiecie? Czy to rozumiecie, że jeśli Bóg nas złączył z Chrystusem, to my mamy się już nie rozłączać? Bo co Bóg złączył, to człowiek niech nie rozłącza? Czy rozumiecie, że my jesteśmy przeznaczeni dla Chrystusa na zawsze? Że nie wolno nam mieć kogoś innego oprócz Chrystusa? Bo co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Nie wolno mieć bałwanów, nie wolno chodzić swoimi drogami. Mamy głowę, mamy męża, oblubieńca. On decyduje o nas, to jest władza. Bóg dał mu władzę. Posłuszeństwo i uległość Jezusowi jest czymś normalnym dla Kościoła. Jezus nie prosi, Jezus włada. Jeśli człowiek odłącza się od Chrystusa, to czyni bezprawie. Jeśli człowiek szuka nadziei poza Chrystusem, czyni bezprawie. Jeśli człowiek myśli sobie, że jakieś religijne życie da człowiekowi możliwość stawać przed Bogiem i być akceptowalnym, czyni bezprawie. Musimy zawsze przyjść w Chrystusie. Co to znaczy rozłączać? Kiedy Jezus mówi, to On mówi, co to znaczy. On mówi, kto umie czynić dobro, a nie czyni, już rozłącza. Kto nie zbiera, już rozprasza. A więc w sumie, jeśli nie poddajemy swego życia Jezusowi, już działamy przeciwko, już odłączamy siebie i przez swoje świadectwo odłączania próbujemy odłączać innych od Chrystusa. Zło sieje zło. Zło próbuje czynić zło. Ludzie stają się obojętni dla Jezusa, nie stają się jak cząstka oblubienicy zakochanej w Nim. Nie są wdzięczni Ojcu za to, że połączył nas ze swoim umiłowanym Synem, dając nam złączenie z Chrystusem, śmierci, zmartwychwstaniu i w przyjęciu pełnej chwały, którą przyjął nasz oblubieniec, my albo pozostajemy zgodnie z wolą Ojca, to tak jak było w Izraelu, kiedy był narzeczony i narzeczona, był rok czasu, ale ona już należała do niego. Już nie mogła rozglądać się, patrzeć za kimś, on też przychodził moment ślubu, był za ślubiny, sprawa się dokonała. Za ślubiny są przed nami, ale on jest wyznaczonym oblubieńcem, a my wyznaczoną oblubienicą. Bóg mówi, jeśli ja was złączyłem z Chrystusem, nie odłączaj się, nie schodź z tej drogi. Należ do Niego całym sercem, myślą i duszą i ucz się swojego oblubieńca. On zna Ciebie doskonale i wie o naszych ułomnościach, ale On przyszedł, żeby uratować nas z naszych ułomności. On jest dany nam na wieczność. Te ziemskie związki są czasowe, podczas gdy ten jest wieczny, niezmienny. Wielu ludzi nie myśli o tym, odłącza się od Chrystusa, żyje swoim życiem i myśli, że wejdą do wieczności, bo czytają Biblię czy modlą się. To nie wystarczy. Co Bóg złączył, nie wolno nam rozłączać. My i Chrystus. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Często człowiek nie myśli o tym, że my jesteśmy przeznaczeni Chrystusowi. Tak jak kiedyś rodzice w Izraelu przeznaczali tą oblubienicę dla tego oblubieńca, dla tego męża. I ona była dla niego. Tak ojciec, nasz ojciec zadecydował o nas. I wyznaczył nas dla swojego syna. I tutaj w tym 17 rozdziale czytamy o tym, jak Jezus to mówi. Od 6 wiersza. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Oblubieniec przychodzi i swojej umiłowanej objawia Ojca. Myśmy nie mieli świadomości o Ojcu, który nas przeznaczył dla swego Syna przed założeniem świata, ale Syn ma świadomość, kogo Ojciec przeznaczył dla Niego na oblubienicy. I On przychodzi i mówi, Ojcze, ja objawiłem imię Twoje, tej, którą mi dałeś, aby ona znała Ciebie, jak ja znam Ciebie. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Chwała Bogu za to, że widzimy w Jezusie oblubieńca, nie jakiegoś Pana tylko, nie kogoś, kto powiedzmy jest hen daleko, ale widzimy Pana i oblubieńca. Poddaliśmy się Jemu, ale On jest naszym oblubieńcem. On nie tylko panuje nad nami, On nas miłuje i chce z nami spędzić całą wieczność. On troszczy się o mnie, o Ciebie, o nasze myślenie, o nasze mówienie, o nasze działanie, żeby ono było czyste, bo Jego oblubienica musi być czysta. Nie myśl o sobie jako o części jakiejś religii, myśl o sobie jako o części oblubienicy. A ona ma być żywa, ona ma być poddana Jemu. Ona nie może chodzić swoimi drogami jak bezbożnie, ona nie może miłować świata. Ona już została uwolniona od miłości do świata, do miłości do Chrystusa. To Bóg rozlał miłość swoją w sercach naszych do swojego umiłowanego Syna. Abyśmy Go miłowali, abyśmy do Niego należeli, abyśmy czynili to, co oblubieńcowi się podoba. My jesteśmy zobowiązani Go słuchać. Nieposłuszeństwo oblubieńcowi jest jak zdrada, a posłuszeństwo jest przejawem miłości. Jezus mówi, jeśli miłujecie mnie, posłuszni mi jesteście. Zawsze Bóg, kiedy Adam i Ewa powstali, oni byli tylko obrazem, którym Adam był mężem, a Ewa była żoną. Oni byli obrazem, później Paweł to cytuje, że małżeństwo jest obrazem oblubienicy i Chrystusa. Ale obraz ma swoją rzeczywistość. Rzeczywistością jest Kościół i Chrystus. Wiecie, to jest najpiękniejsze. My nie zostaliśmy przeznaczeni komuś, kto nas nie kocha, staremu dziadowi jakiemuś, który ma masę pieniędzy i kawał chałupy i kileś i tysięcy wołów i rodzice postanowili, że z tego będą mieli wielki zysk, bo wszyscy będą mówić, że dobrze wydali swoją córkę. Przeznaczeni zostaliśmy dla tego, który najwięcej znaczy dla Ojca, a najmniej dla świata. W którym świat nie ma upodobania, ale w którym Ojciec znajduje całe swoje zadowolenie. Kochajmy więc tego, którego Ojciec nam dał. On położył za mnie i za Ciebie życie, żebyśmy uwolnieni z grzechów naszych mogli należeć do Niego. Bóg złączył nas, kiedy On na krzyżu umierał w Nim i myśmy umarli. On nas złączył z tym Chrystusem, bo On, żeby nas wyzwolić z naszych grzechów, żebyśmy nie byli grzeszną oblubienicą, która musi grzeszyć, On wziął nas w sobie na krzyż. On nie musiał umierać, to my musieliśmy umrzeć, żeby zostać uwolnieni. Już nie będę się pytał, kto kocha tego oblubieńca. Tylko ci, którzy go znają. Którzy wiedzą, co on znaczy dla nas tu na ziemi. A więc Jezus modli się i wskazuje na to. Ja za nimi proszę, nie za światem. Inaczej mówi, ja cię proszę za tą oblubienicą, którą mi dałeś, aby ona nie należała do świata. Ale ona by, co była? Jedno. Tak jak my jedno jesteśmy. I zaczyna się następny element, którym oblubieniec zaczyna prosić o cały Kościół, żebyśmy coś doświadczyli w naszym byciu ze sobą nawzajem. To jest prawdziwa miłość Ojca i prawdziwa miłość oblubieńca. On chce, żebyśmy byli jedno, tak jak On z Ojcem jest jedno. I znowuż działanie Boga. On prosi Ojca o to, ponieważ to staje się możliwe. Ojciec wysłuchuje Syna. I dalej prosi Pan Jezus. O Ciebie i o mnie się modli. Pomyśl o tym. Myślał o nas, aby tak było. To nie myśmy przyszli sami do Jezusa. To Ojciec wezwał z tego świata. To jest mój Syn umiłowany. Czy chcecie Go mieć za męża? Życie za was. Cała Biblia opowiada o Jezusie, o naszym oblubieńcu. Co On uczynił, jak działał już Jego Duch w Starym Testamencie, jak wpływał na ludzi, jak działa dzisiaj, teraz. Jak można do Niego należeć? Tylko w ten sposób, jak chce Bóg. Co to za oblubienica byłaby na wieczność, gdyby ona Go nie miłowała, żyła dla Niego tylko jak pod zakonem, robiła tylko to, co On tam powiedzmy jakoś tam chce, a co jej się nie podoba, to nie robiła? Nie. Jezus mówi, tą miłość poznaje się po posłuszeństwie. List do Kolosan, 2 rozdział, od 6 wiersza. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Co się stało? Jakie złączenie nastąpiło? Co powoduje korzeń? Skąd ten korzeń czerpie wszystko, co potrzebne? To jest ważne. Czy korzeń tkwi w świecie i bierze z soków tego świata, religijny sposób funkcjonowania i życia i czerpie radość, zadowolenie ze światowych przyjemności? Czy korzeń jest w Chrystusie i czerpie z Chrystusa wszystko, co czyste, święte i nieskalane, żeby owocować tym, co podoba się Ojcu? To jest właśnie ważne. Gdzie tkwi korzeń naszego życia? Czy korzeń tkwi w Chrystusie, czy w świecie? Czy pół na pół? Jedne korzenie do świata, a drugie do Chrystusa. Z jednej strony przyjemność bycia Kościołem, a z drugiej strony przyjemność życia w światowym wymiarze. Baczcie, aby ktoś was nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. I mamy pełnię w Chrystusie. Chwała Bogu za to. Wszystko. Wszystko, co Ojciec dał Synowi, jest nasze. Wszystko jest nasze. Włącznie z cierpieniami. Chwała Bogu. Z cierpieniami nie za grzech, ale za prawdę, za miłość, za cierpliwość, za wytrwałość. Wraz z Nim. Zostaliście pogrzebani w chrzcie. Wraz z Nim powstaliśmy do życia. 3 rozdział listu do Kolosan od 11 wiersza. Odnowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyoblecie się w miłość, która jest spójną doskonałości. I przechodzimy do drugiego elementu tego doświadczenia. My nie jesteśmy w formie ciała fizycznego jednym ciałem. Fizycznie jesteśmy rozdzieleni. Każdy ma swój namiot, swoje ciało. Ale w formie Bożej, duchowej, staliśmy się jednym ciałem. Ciałem Chrystusa Jezusa. I teraz my, jako ciało Chrystusa, wlewane w nas jest pełnia od Boga, wlewane w nas jest pragnienie działania według Bożego upodobania i są w tym ciele wszystkie cząstki, które współdziałają, współpracują, współbudują się, wspierają się nawzajem i znoszą przeciwności i idą dalej, ponieważ ten sam duch napełnia każdą cząstkę. Działania są różne, pozycje są różne, ale ten sam duch pracuje w każdym z nas i powoduje, że my doznajemy, że nie możemy być rozdzieleni, rozdzierani przez diabelskie kłamstwa czy zakłamania. Prawda Boża musi być w nas, mieszkać ta sama dokładnie. My chcemy być jedno z powodu Jezusa Chrystusa. Chcemy wygrać z diabłem, który jest oszczercą i kłamcą i chce nastawiać jednego przeciwko drugiemu. Chcemy się nawzajem budować na Boży dom i to jest zasada działania Chrystusa Jezusa. Jedność Jego z Ojcem, jedność nasza z Nim, złączeni z Nim, jedność między nami. Jeden duch, jedno serce, jedno myślenie, jeden kościół, jedno wesele. Nie będzie dwóch. Jedno wesele. Jedno miejsce na wieczność z Bogiem. A więc Pan Jezus mówił w ten sposób do mnie i do ciebie. Kto trwa we mnie, ten wydaje owoc. Kto nie trwa, ten nie wydaje owocu. Ale zwróć uwagę, walcz o wieczność. Walcz o twoje relacje z Ojcem, z Synem jako oblubieńcem i z Kościołem jako oblubienicą. Walcz o czystość. Nie miej zadry, nie chodź z nastawieniami, bo to jest przeciwko oblubieńcowi. On nie chce w ciele swoim starć, zwarć oskarżeń, pomówień, złorzeczeń. On chce Kościół mieć zdrowy. Tak? Po co chora komuś oblubienica? Chora, złośliwa, lepiej na pustyni mieszkać niż z taką, która stale narzeka Chrystusowi na to, na tamto, a nigdy mu nie powie, że go kocha, że cieszy się, że on jest jej oblubieńcem, tylko stale ma problemy i narzekania, bo stale coś jej nie pasuje. Takiej nie weźmie do wieczności, bo i po co? Wystarczy na ziemi. W wieczności będzie zadowolenie. Nie będzie nic innego. On potrzebuje, abyśmy dziękowali, cieszyli się i wdzięcznym sercem do Niego należyli. Ale nasze relacje ze sobą też mają znaczenie. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest Kościołem, relacje z innymi nie mają znaczenia żadnego. Mówimy o Kościele. Kościół jest napełniony tym samym duchem, tą samą prawdą. Ma zwycięstwo. Kościół jest w różnym stanie rozwoju. Przyprowadzony, uczy się tego, co jest prawdziwe. Uczy się, jak być razem dla Pana Jezusa Chrystusa. To jest podstawa przyjęcia, że idziemy na wieczność. Nie ma miejsca tu na kłótnie. Nie ma na zwady, nie ma na pokazywanie swojej odrębności, swojej niezależności, swojego ja. Ja to będę po swojemu robić. Jest tu miejsce na uległość. Zresztą czytamy o tej uległości w Biblii przecież. Abyśmy ulegali. Sami to szukamy oczywiście. Żony, która by była uległa, która by zawsze nas się słuchała i mamy wielkie niezadowolenie, jak to Boże, ta żona mi dałeś, ona się nie słucha, ona chce po swojemu robić, ona nie robi to, co ja chcę, a ja uważam, że ja zawsze chcę dobrze, ale kiedy chodzi o posłuszeństwo Chrystusowi, raptem się okazuje, że to już tak ładnie nie wygląda, że ja chcę robić jednak to, co ja chcę. No i tylko chciałbym, żeby Bóg mi załatwił temat tego życia. Przeczytamy to z listu do Efezjan, z tego 5 rozdziału, części B, 25 wiersza. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Pan Jezus to czyni. Mogę powiedzieć tylko Ojcze, ja Ci dziękuję za tego oblubieńca, który nie tylko mówi, jak to zrobić, ale też to czyni w nas i przez nas. On nie mówi nam, że my mamy zrobić to, a On będzie patrzył, czy my to zrobimy. On mówi, beze mnie nic nie zrobicie. Jeżeli ja was to zrobię, to zrobicie to dzięki mnie. A więc nie możemy się miłować bez Chrystusa. Możemy czytać o miłości, wysłuchać 1000 kazań na temat miłości, nawet się modlić o miłość i nie będziemy miłować. Jest to niemożliwe. Ale jeśli poddamy się Panu, przyjdziemy i uznamy siebie za winowajców, bo co jesteśmy sobie winni nawzajem? Miłość. Jeżeli nie dajemy, jesteśmy winowajcami wobec siebie nawzajem. A więc jeżeli przyznamy się, Panie, jestem winien wszystkim, już jestem tak zadłużony, każdy dzień to coraz większe długi pobieram. Zamiast miłować i czynić to, co Tobie się podoba, żyję według swego upodobania dla siebie, tak jak mi się podoba. Przebacz mi to i pomóż, napełnij tym, żebym mógł być wolnym, wolną. Potrzebujemy tego, czy nie? Potrzebujemy tego i potrzebujemy o tym pamiętać i w ten sposób przychodzić do Boga. Jeżeli my tego nie potrzebujemy i modlimy się o cały świat, a nie widzimy własnej ułomności, to tak jak rozumiecie, modlibyśmy się, Panie, weź ich wszystkich do nieba, a ja to nie muszę. Nie, właśnie. To nie znaczy wcale o jakiejś pokorze czy czymkolwiek, to świadczy o głupocie. Jeśli człowiek rezygnuje z czegoś pięknego i myśli sobie, że jest bohaterem, to jest głupcem. Zrezygnuj z tego, co nic nie warto, co nie ma znaczenia, a przyjmuj to, co jest wieczne i prawdziwe. I teraz moglibyśmy zrobić coś na sprawdzenie, ale mamy to sprawdzenie codziennie. I teraz jesteśmy razem i czynimy sobie co? Czynimy sobie to, co potrafimy. A więc to, co potrafimy, to sobie czynimy. Czy z tego coś wychodzi? No różnie. Ale każdy czuje, że coś robi. Czy Bóg powiedział, że mamy robić cokolwiek, czy robić to, co On chce, co On dał w Synu swoim? A więc w sumie to, że jesteśmy razem, pozwala nam zobaczyć, na ile to Bóg, a na ile my. Na ile my myślimy sobie, tu nie ma strachu. Jeżeli człowiek naprawdę rozumie to, słucha, rozumie i przychodzi z tym do Boga, Bóg zapełnia człowieka tym. Ale diabeł chce w tym przeszkadzać, a więc próbuje ścigać to w tym kierunku, to w tym, a to a ułomność, tamta ułomność. I człowiek w pewnym momencie zaczyna mówić, Boże, gdzie Ty mnie umieściłeś? Wszyscy mają coś złego w sobie i każdy coś tam swojego robi. Każdy po swojemu coś duma, myśli, jakieś dziwne rzeczy po prostu się dzieją. Boże, gdzie ja jestem? Co to za towarzystwo w ogóle? No właśnie, potrzebujemy kogo? Boga. To pozwala nam zobaczyć, że potrzebujemy wszyscy Boga. Wtedy nasza modlitwa woła, Boże, uratuj nas. Uratuj nas swoim Synu. Przestajemy próbować, zaczynamy wołać. Doznajemy, że Bóg ożywia, ciało nic nie pomaga. Ale jak nam się wydaje, że jesteśmy w miarę porządni, to wtedy mówimy, Boże, zmieniaj tych ludzi, bo ja jestem już w porządku. No i mamy w porządku. Mamy dorastać do wymiarów Chrystusowych. To znaczy, że Chrystus ma być coraz bardziej widoczny. I to jest cudowne Boże działanie. Bóg zaczął, Bóg też to uczyni. W liście do Efezjan w 3 rozdziale od 8 wiersza czytamy. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół wszechstronną mądrość Bożą. Według odwiecznego postanowienia, który wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Mamy dostęp do Boga. Bóg otworzył przestrzeń na to, byśmy mogli do Niego przychodzić. Przez krew, wstęp do miejsca świętego, najświętszego, przed Boże oblicze. Słuchajcie, to jest prawdziwe. Być teraz już przez Jezusa w tym świętym miejscu i wygrać bitwę z diabłem, który chce nas zniszczyć. Przez co? Przez nasze złe, jeszcze nieukrzyżowane ja. Chce nas zniszczyć. Chce zniszczyć pragnienia Chrystusa. Chce zniszczyć naszą miłość, radość, i spokój. Chce zabrać nam wszystko, co cenne, a my się na to zgodzimy, jeśli pozwolimy Mu nauczać siebie i mówić, co robić, jak żyć, w jaki sposób myśleć, jak się modlić. Pan nas najlepiej tego może nauczyć. Jego Duch najwspanialej działa, kiedy zbliża nas do siebie w jednej miłości i my jesteśmy w stanie przebaczać sobie nawzajem. Wtedy już nie tyle nawet uważamy, co mamy ochotę czynić dobro i mówić dobro innym. Tak jak Jezus przyszedł, aby obwieścić nam dobro. Niech On panuje. Niech On przechadza się między nami i czyni to, co najcenniejsze, ponieważ wtedy to ma dopiero sens zbawienia. My potrzebujemy Jezusa. Nie mądrych chrześcijan, chrześcijanek. Jezusa potrzebujemy, który zbawia z grzechów naszych, który daje nam miłość, radość i spokój i budowanie się nawzajem, uprzejmość i łagodność, wychodzenie do siebie naprzeciw w Boży czysty sposób. Chwała Bogu za to. Jezus, tylko Jezus liczy się. On, oblubieniec, nie tylko, że miłuje nas, do końca umiłował, ale On chce, żebyśmy byli czyści, święci i nieskalani. On chce, a więc On jest gotów. On nie będzie tracić czasu, jeśli my tylko będziemy chcieli, aby On w nas pracował. Czy umiemy zobaczyć w sobie działanie Ducha Bożego? Czy umiemy zobaczyć w braci i siostrze, kiedy działa Duch Święty i widzimy owoc tego działania? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że możemy oglądać dzieło Jego w nas i pośród nas? Czy smucimy się, jeśli tego nie ma? Musimy uwolnić się od własnej chwały i szukania tego, co nam się podoba, do tego, co podoba się Bogu. Tak żył Jezus. On nie szukał własnej chwały. I nie chodziło Mu o to, żeby ludzie o Nim dobrze mówili. Wiecie, że spotkać się ze świętym człowiekiem wcale nie jest bezpieczne? Można znienawidzieć. Świętość można znienawidzieć. Tak jak znienawidzono Jezusa. I ukrzyżowano. Można dołożyć rękę do czegoś złego. Dlatego też spotykanie z Bogiem i ze świętym Jego człowiekiem to jest prawie dokładnie to samo spotkanie. Tak jak Ojciec mieszkał w Synu i kto spotkał Syna, spotkał Ojca. Tak samo, kiedy jesteś cząstką Kościoła, kto Cię spotyka, spotyka Jezusa i Ojca w Tobie. To są inne słowa, inne działania. I wtedy się obrażasz. Tak nie powinno się mówić do ludzi. Do ludzi trzeba inaczej. Trzeba o nich się troszczyć po ludzku. Trzeba psychologicznie do nich podejść. Trzeba rozumieć, że oni się umieją obrażać. Trzeba tak podejść, żeby się nie obrazili. Trzeba być delikatnym, takim, rozumiecie, takim układnym, takim diabeł. Tak diabeł robi. On przybiera pozór anioła światłości, żeby zwodzić. A Chrystus mówi wprost. A człowiek się obraża zaraz. Jeszcze czuje się dotknięty i mówi, jakim prawem ten człowiek mnie obraził. A co robili ci uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani? On nas obraża. On mówi, że ślepi jesteśmy. Widzicie, ile ludzi się obraża na święty lud? Ilu ludzi odeszłoby ze zgromadzeń, bo z powodu jednego świętego, chociaż w tym zgromadzeniu mają dość tego zgromadzenia? A jak dwóch i trzech, a po pięciu, dziesięciu jest to już w ogóle oszaleć. Jak to można tak prawdę mówić? Trzeba jakoś inaczej. Trzeba zrozumieć, że ja jestem uraźliwy. Czy uraźliwa. Się zaraz obrażę i wyjdę na przykład. To nie jesteś częścią Kościoła. Kościół rozumie, potrzebujemy silnych, prawdziwych słów. Słowa prawdziwe i silne, słowa miłości są potrzebne, one są jak miecz obosieczny, ale po to, by nas wyzwolić z niewoli i napełnić tym, co potrzebne i dobre. Nie urażaj się, gdy spotkasz świętego, bo on ci naprawdę mówi prawdę. Ale prawdę ci mówi w miłości, nie w nienawiści. Nie próbuje wykazać, że jest lepszym czy lepszą. On po prostu mówi ci prawdę, którą ma w sobie, która mieszka w nim czy w niej. Spójrzmy na tą Kananejkę, jak ona potrafiła uniżyć się, kiedy Jezus jej mówił pewne mocne słowa. A ona gotowa była znieść to. I Pan mówi... Dobrze, niech ci się stanie. Przeszłaś lekcję, zdałaś egzamin. Możesz to dostać. A więc kiedy się spotykamy z Bogiem, czego oczekujemy? Oczywiście na początku wspaniale nas otula swymi ramionami i mówi nam o wspaniałej miłości, o pragnieniach swoich do nas, ale potem musi zacząć co robić z nami? Oczyszczać nas, usuwać z nas zło. Kiedy usuwa z nas zło, to nie dzieje się to wirtualnie, dzieje się to rzeczywiście. W zgromadzeniu wtedy raptem patrzysz i myślisz sobie, chwilę, jak ten brat w taki sposób może, jak ta siostra. Oto właśnie zaczyna się ujawniać to. Bóg przyprowadza do oczyszczenia. Napominajcie się więc, kiedy co? Kiedy się ujawniają między wami te rzeczy. Napominajcie się codziennie, to znaczy codziennie te rzeczy będą się ujawniać. Nie zniechęcajcie się, napominajcie się. Nie w sposób wywyższający, bo za chwilę i ty będziesz napomniany czy napomniana. Ktoś inny zwróci tobie uwagę na to, co jest potrzebne w Jezusie Chrystusie. A więc napominajmy się nawzajem. Nie ma wyznaczonych napominaczy. My, wszyscy myśląc o Chrystusie, napominajmy się nawzajem, troszcząc się o sprawy pańskie. Jeżeli ktoś ma jeszcze pychę w sobie, ten się urazi. Szybko się obrazi, powie, a taki zbór to mnie nie interesuje. A wolę iść do takiego, gdzie pośpiewają, poklaszczą, pocieszą się i wszyscy idą do domów i każdy żyje po swojemu. Nikt się nikogo nie czepia, nikt nic nie mówi. Nie chodzi o czepianie, nie chodzi o takie, że chodzę za kimś i tylko szukam, gdzie kogoś napomnieć. Ale zdrowe napominanie jest nam potrzebne. Ono jest czymś, co czynił też Pan nasz Jezus Chrystus. A więc spotkanie z Bogiem, jestem napominany. Spotkanie z Jego Synem, jestem napominany. Spotkanie z Jego Kościołem, jestem napominany. Nie zawsze muszą być to słowa. Wystarczy życie, które napomina. Spotykasz, jesteś ileś lat wierzącym, spotykasz młodego wierzącego, zakochany w Chrystusie, szczęśliwy, wdzięczny, śpiewa Bogu. I to tak cię napomina. Już co ja zrobiłem? Po co ja to zmarnowałem? I nawet nic nie mówisz, ale przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, przebacz mi. Już cię człowiek napomniał. Napomniał cię świętością, czystością. Albo możesz pójść, powiedzieć, mam dość już, koniec. Idę szukać innego miejsca, gdzie nie ma takich ludzi. Ale wtedy stracisz to, co jest cenne. Niech Bóg pomoże nam każdego dnia doświadczać tego. Ojciec święty, Syn święty, oblubienica święta. Nie zrażajmy się, nie zniechęcajmy się, ale też nie zatrzymujmy się. Bo jeśli ktoś się zatrzymuje, Słowo Boże mówi, że taki człowiek się już cofa. Jeśli nie idziemy za Chrystusem, już się uwsteczniamy. Pamiętaj, że nasze relacje muszą pasować do wieczności. Nie wejdzie tam dwóch, którzy nie mają ze sobą chrystusowych relacji. Dwóch takich nie wejdzie. Wejdą tylko ci, którzy w Chrystusie mają jedność. Którzy są jedno. Nie mówię tu o tym, że o możliwościach funkcjonowania. Bo z wymiarem, z dojrzewaniem nabywamy władz poznawczych, aby rozsądzać, pomagać, wspierać. Chodzi mi o życie w Chrystusie, o bycie w Chrystusie, o świadomość, że jestem częścią zdrowego Kościoła Jezusa Chrystusa, który należy do Niego teraz i na wieczność. I że jest potrzebne to właśnie, abyśmy nawzajem umacniali się i budowali się w jeden dom dla Boga. Pamiętaj, gdziekolwiek czytasz Biblii, a wy przebaczajcie sobie nawzajem. To znaczy Chrystus mówi, ja nie chcę między wami mieć zadry. Nie chcę. Chcę, żebyście mieli czystość między sobą, jako cząstki mojego ciała. Po to przelałem krew, żebyście się oczyszczali, uświęcali, porzucali zło. Jeżeli wróg ci coś nasiewa, odrzuć to, bo to cię zaprowadzi na manowce. Jeżeli Chrystus do ciebie mówi, to zawsze to spowoduje twoje uniżenie. Twoją świadomość poddania się w służbie i czynienia tego, co podoba się Bogu. Możesz stać z boku, ale to ci nie uratuje. Możesz być w środku, przeżywać ogień, ale w ogniu będzie z tobą Pan i tam wygrasz. Jezus nie boi się ognia. On posłał ogień. Ten ogień ma strawić w nas to, czego Jezus nie chce. Żeby napełnić nas tym, co On chce. Ja się mu nie dziwię. W końcu na wieczność. My tylko na chwilę jesteśmy ze sobą, już czasami mamy dość, a Jezus na zawsze. Wygrajmy w tej bitwie. Tak? Szukajmy Pana. Uniżmy się. Diabeł szaleje, wie, że czasu ma niewiele. On tyle skaża umysły, tyle gada, żeby człowieka zagadać, żeby człowiek już w końcu nie wiedział, co ma słuchać, czego ma słuchać. Nie słuchaj diabła. Jezus mówi cicho i spokojnie. Jeśli przestaniesz słuchać wroga, od razu usłyszysz cichy głos. I ten głos będzie głosem Twojego pasterza, który będzie mówić: chodź za mną, służ mi. On wszystko potrafi uczynić. Nie ma rzeczy, której by On nie potrafił uczynić, Jezus. Wszystko uczyni tak, jak chce Ojciec, doskonale. Bądźmy posłuszni, poddani, wierzmy Jezusowi i wszystko to stanie się. Pewnego dnia brama nieba, szeroko otwarta, jak pisze Piotr, przekroczona będzie przez nas i będziemy się cieszyć jedną radością, patrząc na jednego Chrystusa i śpiewając tą samą pieśń. Chwała Bogu. Amen.